Szanowni Państwo, zaczynamy drugą część komisji. Dla protokołu obecność jest taka, że na 15 radnych obu komisji obecnych jest 14. Nie ma pana Roberta Rutkowskiego, ale usprawiedliwiał się, że go nie będzie. Pierwsza część odbyła się na oczyszczalni, faktycznie na Wielkiej Wsi. Powiem szczerze, że byłem tam wcześniej co najmniej dwukrotnie i tak jak mówiłem, panie prezesie, obiektu nie poznaję. Zakres przebudowy jest bardzo duży. Może tak, ponieważ otrzymaliśmy informację, o którą prosiłem z zakładu komunalnego. Czy, po pierwsze, czy Państwo mają jeszcze jakieś pytania do wizytacji na oczyszczalni? Ktoś by miał jeszcze coś, nie wiem, jakaś wątpliwość się pojawiła, coś wytłumaczyć? Nie widzę. To idziemy dalej. Otrzymaliśmy właśnie informację dotyczącą gospodarki wodnej, gospodarki kanalizacyjnej i posiadanego sprzętu. No, sytuacji sprzętowej, że tak powiem, w ZGK. I tutaj moje pytanie, czy pan prezes ma to zreferować, czy od razu przechodzimy do pytań do tego? Bo zapoznać się na to był czas. W takim razie pana prezesa jeszcze później poproszę, bo na pewno ma coś do powiedzenia. Jakieś problemy w zakładzie gospodarki komunalnej są. To nie jest tak, że to jest wszystko tak fajnie. Ale czy jakieś pytania do tej informacji?
Można?
Proszę.
Panie prezesie, ja mam pytanie, czy, bo tutaj nie jest nigdzie wymienione, ile na przykład nieruchomości podłączonych jest do kanalizacji sanitarnej, tej ogólnosprawowej, albo ma przydomowe oczyszczalnie ścieków. Czy jest jakiś rejestr tego?
Pozwolicie Państwo, że może nie będę przechodził tam do tej mównicy i na siedząco będę Państwu odpowiadał. Oczywiście, że są. Jest to uchwała aglomeracyjna, z której to wynika, które miejscowości, ilu ludzi jest podłączonych. Wymienione nawet razem z obszerną mapą, czy mapkami, które są załączone. I to jest uchwała aglomeracyjna uchwalana przez Radę Miasta i Gminy w Buku. Także ten dokument jest dostępny. I tam są wymienione obszary skanalizowane, obszary, które są podłączone do bezodpływowych zbiorników, do zbiorników bezodpływowych tych biologicznych oczyszczalni ścieków. Także to wszystko jest, że tak powiem, w odrębnych materiałach, nie?
Ktoś jeszcze? Jakieś pytania? To ja mam do pana prezesa. Na stronie 11 dotyczącej wodociągów, tam jest o stratach na wodociągach. Jest takie zdanie, że problemem są pobory wody przez OSP bez zgłaszania przedsiębiorstwu na cele inne niż PPOSZ. Ja mam pytanie, co to oznacza, bo chciałbym wiedzieć, dlatego że za miesiąc mamy komisję dotyczącą OSP. No i radni pewnie by też chcieli wiedzieć, co to, o co tam chodzi.
Znaczy tak, odpowiadając, panie przewodniczący, na pytanie, będę tak. Coraz mniej mamy problemów, nazwijmy to, z Ochotniczą Strażą Pożarną, czy z Państwową Strażą Pożarną. Ale zdarzają się jeszcze sytuacje poborów wody, gdzie my nie jesteśmy informowani. no już tych sytuacji chyba nie było, że był tam asfalt polewany w niektórych miejscowościach, bo było za gorąco i tak dalej. Nie wiem, czy to było w formie ćwiczeń, czy w jakiej formie, bo ja nie chciałbym jakby tak głęboko w to wchodzić. Ja zawsze będę Państwa radnych, a przede wszystkim mieszkańców, a strażacy też są mieszkańcami naszej gminy. Zawsze będę uczulał na to, że no studnia też ma dno i kiedyś się może wyczerpać. W prezentacji, którą Państwu, czy w takim sprawozdaniu dotyczącą Zakładu Gospodarki Komunalnej w Buku, przedstawiłem te problemy na poszczególne i ujęcia wody, i stacje uzdatniania. Także musimy, drodzy Państwo, mieć świadomość, że to, że inwestujemy, budujemy cały czas, czy nowe ujęcie wody, czy stacje uzdatniania wody, to nie oznacza, że wody mamy nie oszczędzać. Dla porównania powiem tylko tyle, że rok do roku porównując, czyli powiedzmy dzień dzisiejszy, do rok temu, kwietnia, mamy wzrost w poborze wody. Normalnie żeśmy dystrybuowali o 300-400 metrów sześciennych więcej na dobę niż w poprzednich okresach. Także zaczyna się podlewanie ogródków, zaczyna się napełnianie basenów. Ja wiem, że pogoda sprzyja ku temu, natomiast no, nie do tego celu ta woda jest przeznaczona. Także nie, no te incydenty zdarzają się teraz naprawdę sporadycznie, rzadko, ale tak podkreśliliśmy, żeby cały czas, że tak powiem, Straż Pożarna też miała to na uwadze. Co za tym idzie, zrobiliśmy też tą mapę hydrantów, która jest umieszczona. Jedyne co, to będziemy chcieli oznaczyć, bo to nie zostało jeszcze w tej chwili wykonane, stricte hydranty PPOŻ, z których to nikt więcej nie będzie mógł korzystać, tylko Straż Pożarna. Będą to hydranty wyznaczone jak najbliżej stacji uzdatniania wody, po to, aby miały jak najlepszą wydajność, co nie oznacza, że pozostałe hydranty mają być niesprawne. Natomiast czy przy pożarze, bo przy pożarze nikt nie będzie jechał, nie wiem, kilometr czy półtora do hydrantu tego wyznaczonego PPOŻ, tylko będzie korzystał z najbliższego. Ale mówię w sytuacjach takich, gdzie te wozy są napełniane, tak, czy do ćwiczeń, czy do innych zadań. No w tym momencie no będziemy jednak chcieli, żeby korzystać w pierwszej kolejności z tych hydrantów, a poza tym akcje, które się zdarzają, a to musimy też jeszcze sobie wypracowywać cały czas, no chcielibyśmy jednak mimo wszystko z jakimś tam wyprzedzeniem być informowani, bo drodzy Państwo, musimy sobie zdawać z tego sprawę, że oczywiście Straż Pożarna ma pierwszeństwo, ale jeżeli są organizowane jakieś zawody, czy cokolwiek straż organizuje, gdzie będzie większy pobór wody, to się odbija też trochę na mieszkańcach, ponieważ są tak duże spadki ciśnienia w sieci wtedy, że no niestety jak my o tym nie jesteśmy poinformowani, to też nie wiemy, co się do końca dzieje. Czy zaistniała jakaś awaria, czy jest nielegalny pobór wody, bo straż coś organizuje, czy ktoś sobie po prostu hydrant zerwał plombę i się podłączył nielegalnie i sobie bierze z hydrantu wodę do podlewania pól bądź ogródka, tak?
No właśnie o tych hydrantach chciałem wspomnieć, bo tu tak naprawdę w tym opracowaniu praktycznie nie ma nic o hydrantach. Plus to ta mapa właśnie, bo już z niej korzystam. A o której mowa już była kilka lat temu, rozmawialiśmy już tam, żeby coś takiego stworzyć. Tam ten waterflow się pojawił w międzyczasie, ale to upadło w komendzie głównej. Dobrze, że się to udało zrealizować, ale cały czas my strażacy zauważamy fatalny stan niektórych hydrantów. Tak było ostatnio przed manewrami, dobrze, że ktoś pojechał je sprawdzić. No i mimo informacji, że coś takiego będzie się odbywało, ten hydrant miał bardzo słabą wydajność, także przy takim prawdziwym pożarze nic by nie zrobił. Tak naprawdę. Bardzo fajnie ze strony mojej strażackiej zadziałało na przykład rok temu przy tym dużym pożarze w dowierzynie kurnika. Po prostu przedzwoniłem, że jest potrzebne większe ciśnienie. W ciągu tam 10-15 minut było większe ciśnienie na, bo pana pracownik Artur przyjechał. Także było większe to ciśnienie. I tutaj plus, ale co z tymi pozostałymi hydrantami, tymi starymi?
Znaczy może tak powiem. Mamy na terenie gminy 900 hydrantów, które musimy utrzymywać w sprawności technicznej. Do tego jesteśmy zobowiązani, za to gmina też w spółce płaci. No i my utrzymujemy w sprawności technicznej, bo przecież musicie sobie Państwo wyobrazić, że ta mapa nie powstała wirtualnie, tylko każdy hydrant musi być przejrzany przez pracowników z odpowiednimi uprawnieniami. Kiedyś robiła to firma zewnętrzna, dzisiaj jeden z moich pracowników jest przeszkolony do obsługi takiego specjalnego urządzenia, które zakupiliśmy i to ciśnienie jest badane. Tylko, drodzy Państwo, musimy wziąć sobie pod uwagę, że tak, niektóre z tych hydrantów są stare, kilkuletnie albo kilkudziesięcioletnie. I to, że pracownicy pojechali i go otworzyli i woda w nim leciała o odpowiednim ciśnieniu i parametrach, to nie znaczy, że jak ktoś go otworzy następnym razem, że się coś nie urwie, nie ulegnie awarii itd. Ja nie chciałbym w ten sposób piłeczki odbijać, ale też Państwo musicie zrozumieć, że sprawność hydrantu bada się raz do roku. Czyli nikt nie jedzie tam codziennie, co tydzień czy co miesiąc i sprawdza każdy poszczególnych hydrantów, bo to by było, musielibyśmy zatrudnić jeszcze dodatkową ekipę, która by się tylko i wyłącznie hydrantami zajmowała, ale chyba nie o to chodzi. Ja też bym, panie przewodniczący, prosił, że jeżeli są takie sygnały, a najszybciej to zbada właśnie Straż Pożarna, no bo nie wyobrażam sobie, że tak jak do nas dotarły informacje, czy to z urzędu, czy ze straży, że nagle w miejscowości Dobierzyn nie działa ileś hydrantów. Jest to raczej niemożliwe. Powiem dlaczego. Ponieważ my celowo zamykamy zasuwy na niektórych hydrantach, dlatego mówię, że z wyprzedzeniem, oczywiście nie mówimy tu o pożarze, bo o pożarze wszyscy się informują na bieżąco, pracownicy ZGK też są do dyspozycji, są w stanie podjechać, zasuwę odkręcić. Natomiast takie były ubytki wody i straty wody w zeszłym roku, latem, że my po prostu podjęliśmy drastyczne kroki. To nie są jeszcze najgorsze kroki, które zamierzam ja podjąć, bo oczywiście jakbym miał na to środki, to na każdym hydrancie byłby GPS. Wtedy bym zidentyfikował, kto sobie w nocy nielegalnie pobiera wodę. Nie jesteśmy też w stanie i w żaden sposób wyłapać, bo nikt nie będzie nocami stał i pilnował, kto jest taki sprytny, że w nocy może nie będzie pilnowany. Ale na podziemnych hydrantach nie ma tego problemu, bo większość z nich jest oznaczona, co prawda, ale dużo jest też w polach takich hydrantów, które są przesypane ziemią i nawet straż pewnie, gdyby nie ta mapa, to by nawet nie wiedziała, gdzie to jest. Natomiast z tym nie ma kłopotu. Na wszystkich hydrantach pozostałych, w newralgicznych punktach, gdzie my uważamy, że mógł być nielegalny pobór wody, bo nikogo za rękę nie złapaliśmy, ale spadki ciśnienia były. Wszystkie te hydranty zostały zablombowane, więc oprócz straży, która poinformuje ZGK, że są prowadzone jakieś czynności związane z poborem wody, nikt nie ma prawa tej plomby zerwać. A jeżeli ta plomba jest zerwana, to jest oznaka tego, że ktoś nielegalnie dokonał poboru wody. W związku z powyższym cały czas, że tak powiem, no zmierzamy do tego jednak, żeby zminimalizować straty na sieci, ale nie tylko, bo drodzy Państwo, wyobraźcie sobie, że jak dwa hydranty otworzymy na sieci, to naprawdę w domach jest bardzo niskie ciśnienie, tym bardziej, że to idzie też jeszcze o przekroje rur. W związku z powyższym, no my jako spółka cały czas dążymy do tego, żeby to wszystko usprawniać i żeby to było wszystko w pełni, że tak powiem, grała w szwajcarskim zegarku. Ale niestety ta infrastruktura jest też niektóra zużyta. Oczywiście my za niesprawne hydranty nie pobieramy, czy nie wystawiamy faktury gminie, tak? Ale jeżeli zdarzy się taka sytuacja, to ja mam gorącą prośbę, żeby każdy z Państwa radnych, czy strażaków, czy mieszkańców, żeby zgłosił ten problem do nas, No i my ten problem będziemy, że tak powiem, rozwiązywać, usuwać. Też spółki na to nie stać, to od razu już Państwu zaznaczam, bo jeden hydrant z wymianą to jest koszt około 3,5 tysiąca złotych. To sobie możecie Państwo wyobrazić 900 hydrantów, no niechby połowa tylko z nich była, że tak powiem, 10, 15 czy 20-letnia, tak byśmy je mieli wymienić, no to widzicie, jakie to się kwoty tworzą, a na to niestety funduszy nie ma. Oczywiście niesprawne hydranty, jeżeli da się je udrożnić, usprawnić, to je to robimy, a jeżeli nie, w ostateczności dopiero wymieniamy, ale to jest w ostateczności. Bądź nowe hydranty pojawiają się na nowo budowanych sieciach. Proszę, strat. Te straty ja Państwu w tabelce przedstawiałem, ale straty wody, drodzy Państwo, to nie tylko hydranty, to nie tylko nielegalny pobór wody, ale to też awarie, to też płukania, to też rozwiązane problemy z sąsiednimi gminami, bo na przykład miejscowość Wiktorowa jest zasilana z opalenicy. Tam powstała studnia wodomierzowa. Odkąd powstała studnia wodomierzowa, straty wynoszą zero. Także to daje dużo, ale ja kilkukrotnie już mówiłem o tym, że przydałoby się opomiarowanie sieci, zaczynając nawet od samego buku, kończąc na tych mniejszych stacjach uzdatniania wody, ale to są wydatki rzędu 200, 300, 400 tysięcy na dane stacje uzdatniania wody, bo to trzeba opomiarować. Te liczniki są drogie, one są zdalnie sterowane, odczytywane. W związku z tym na razie, dopóki nie będzie jakiegokolwiek dofinansowania, to nawet nie marzę o tym, żeby to wprowadzać. Z reguły straty wody kształtują się do 10%. Jak się mówi o stratach do 10%, nie są to duże straty. Oczywiście im mniejsze straty, tym większy zysk dla spółki. I my się staramy pilnować tego na tyle, ile to jest możliwe przy obecnym stanie infrastruktury. Natomiast nieopomiarowane sieci, tak jak na przykład ma Poznań czy Kościan, no skutkuje tym, że no te straty tam się utrzymują na poziomie 6-5%, tak, w zależności w którym roku, tak? Ale szczegółowo przedstawiłem, co wpływa na straty wody w tym opracowaniu i tabelka na przestrzeni tam kilku lat, jak to się tam kształtowało, nie?
Dobrze, jeszcze a propos hydrantów, to taka moja uwaga. Wolałbym, żeby hydranty były naziemne, nie podziemne. W sytuacji kryzysowej hydrant naziemny jest łatwiejszy w obsłudze. Dekiel z hydrantu podziemnego zazwyczaj nie schodzi od razu.
Także tak, to nie zawsze.
Ja wiem, że nie zawsze
zaprojektowane i może.
Jak w chodniku, tam wjezdni i tak dalej, to oczywiście, tak, tylko mówię tak technicznie, praktycznie.
Znaczy, dla nas fizycznie, jeśli mogę wyjść słowo, to też jest lepszy naziemny niż podziemny, tak?
Dokładnie.
No to estetyka tylko powoduje, że jego nie widać, tak? Ale jeżeli chodzi o użytkowanie, to lepszy jest naziemny. Nie?
Czy ktoś jeszcze chce się odnieść? Proszę, panie Piotrze.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie prezesie, ja mam jedno krótkie pytanie. Liczę na równie krótką odpowiedź, chociaż może być różnie. Wiem, że wszystkie te inwestycje i potrzeby, które pan tam wymienił, są ważne, wiadomo. Natomiast mam pytanie, jakby mógł pan by troszeczkę usystematyzować, co obecnie uznałby pan za takie pięć najważniejszych priorytetów z tego wszystkiego. Może być więcej, tak tylko rzuciłem liczbę pięciu, ale co uznałby pan obecnie za najważniejsze, czym powinniśmy się zająć. Dziękuję bardzo.
O, jest. Więc tak, odpowiadając na pytanie pana radnego i żebyście Państwo też wiedzieli, nie chciałbym się rozwijać na temat tego opracowania, które myślę, że dosyć rzetelnie i szczegółowo żeśmy opracowali. Natomiast takie strategiczne inwestycje, które powinny się zacząć rok temu, mówię to z pełnym przekonaniem i powtarzam to jak mantrę od 2019 roku. Tam były wtedy, nazywałem to bombami ekologicznymi. Dzisiaj może trochę zmieniłem ton, ale jest to niezwykle ważne. to na pierwszym miejscu dzisiaj to jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Cieślach, a tak naprawdę jest nazwana w Niepruszewie, ponieważ obsługuje aglomerację niepruszewską. To jest inwestycja, która naprawdę wymaga już takiej pilnej reakcji, ponieważ ten obiekt 20 lat temu został wybudowany. Oczywiście myśmy zrobili dokumentację polegającą na tym, że jest stworzona PFU. Nie mamy na to projektu, bo nie mamy pieniędzy na projekt. Ponieważ projekt jeden już został zrobiony na modernizację tej oczyszczalni, który wylądował w koszu. W związku z tym spółki nie stać i myślę, że gminy też na to, żeby się 1 000 000 zł wydać na kolejną dokumentację, która wyląduje w koszu. Poszliśmy troszeczkę inną drogą. Stworzyliśmy program funkcjonalny użytkowy, który szczegółowo opisuje tą inwestycję. Uzyskaliśmy decyzję środowiskową. W tej chwili jeszcze, że tak powiem, projektujemy kolektor odprowadzający ścieki, ścieki oczyszczone od oczyszczalni prawie pod autostradę. To jest 3,5 kilometra takiego kolektora, który musi powstać, bo przynajmniej na razie projekt, ponieważ po modernizacji ta oczyszczalnia będzie trzykrotnie większa. Ona w tej chwili ma przepustowość 350 metrów sześciennych na dobę, a zostanie zwiększona do 1200. Zostały wzięte pod uwagę, prawie rok czasu trwała konsultacja na temat całej aglomeracji niepruszewskiej, uwzględniające strefę przemysłową, uwzględniające rozwój tej aglomeracji, plus jakiś zapas na przyszłość. No ale niestety ta inwestycja, drodzy Państwo, w pierwszym kosztorysie miała kosztować 19 milionów, na dzień dzisiejszy wyceniana jest na 30. W związku z powyższym nie było do tej pory żadnych programów. Liczyliśmy jako spółka na tak szumnie zapowiadane przez rząd środki z KPO. Wiemy, co się dzieje za wschodnią granicą. W związku z powyższym pozostaje wszystko przekierowywane z KPO na obronność, nie ma pieniędzy. Co za tym idzie, nie kwalifikujemy się na takie programy, jakim jest Feniks, udzielane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, ponieważ aglomeracja, żeby skorzystać z Feniksa, czy to na wodę, czyli na stację uzdatniania wody, czy na oczyszczalnię, czy na budowę kanalizacji, aglomeracja musi mieć co najmniej 15 tysięcy RLM-ów. Czyli my nawet gdybyśmy złączyli aglomerację bukowską i niepruszewską, nie jesteśmy w stanie tego wymogu spełnić. W związku z tym wszystkie gminy, które mają poniżej tego progu, są odcięte od finansowania. Dystrybucja środków miała się odbywać za pośrednictwem urzędów marszałkowskich. Z czego to zamierzaliśmy skorzystać na początku, a później zrealizowaliśmy. To znaczy złożyliśmy na końcu tego opracowania, macie Państwo takie tabelki w załącznikach i złożyliśmy, ponieważ dofinansowanie opierało się też na aglomerację powyżej 10 tysięcy RLM-ów, mniej niż 15, ale powyżej 10, czyli aglomeracja bukowska się w to łapała. W związku z tym złożyliśmy wniosek na oczyszczalnię wielkiej wsi. Ale żeby po kolei tak trochę nie mieszać, to powiem Państwu tak. Wielka wieś, oczyszczalnia, na której dzisiaj Państwo wizytowaliście, jest zabezpieczona i jest realizowana z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. To jest pożyczka w 30% umarzalna, nie więcej niż 2 miliony, co przy tej inwestycji naprawdę jest promilem, że tak powiem, jeżeli chodzi o dofinansowanie. Ale nie było wyjścia, a sytuacja wymagała tego, że musieliśmy to robić. W związku z tym podjęliśmy takie działania. Ta inwestycja jest realizowana, ale w ślad za tym, jak pojawiły się możliwości składania wniosków, aplikowaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego.
Panie prezesie, ja wejdę w słowo, bo ja chyba w tym pytaniu słyszałem 5 zadań po jednym zdaniu o każdym.
Nie, nie, to nie jest 5 zadań, panie burmistrzu. To jest, to na razie mówimy o oczyszczalni. I tylko przeszliśmy płynnie z oczyszczalni. A, rozumiem, dobra. No będę się skradał. W każdym razie, drodzy państwo, złożyliśmy wniosek na oczyszczalnię Wielkiej Wsi, bo nie Pruszyło się, nie kwalifikowało. Czy dostaniemy te pieniądze? Nie wiem, bo weryfikacja, wniosek został złożony w grudniu. Do dzisiaj nie mamy odpowiedzi z Urzędu Marszałkowskiego, poza wykazem gmin, 5 gmin, które zakwalifikowały się po ocenie formalnej. Co dalej? Nie mamy informacji, czy będą pieniądze na to, znaczy pieniądze są, bo Urząd Marszałkowski ma 50 milionów, tylko jest 5 gmin, które też wnioskuje po 20, 30, jedna chyba z 40 milionów złotych, w związku z powyższym nie wiem, jak oni rozdzielą te środki i czy dla wszystkich starczy. To jest jeden aspekt. Wracając do Niepruszewa, ponieważ tu nie mogliśmy skorzystać, podjęliśmy kroki, w tej chwili to jest świeża sprawa. Nie ma na horyzoncie żadnych innych finansowań, żeby sfinansować tą inwestycję, a potrzeba jest wielka, ponieważ Wielka Wieś i Niepruszewo, to już powiedziałem na obiekcie, powinny się razem rozpocząć. I to też wielokrotnie powtarzam, ponieważ obydwie te sytuacje wymagają nagłej interwencji, jeżeli chodzi o rozbudowę tych obiektów. Złożyliśmy wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie uzyskaliśmy informację, że są udzielane kredyty z KPO, czyli te środki pochodzą z KPO, ale to jest w formie pożyczki, która jest bardzo korzystnie oprocentowana, bo tylko 1%, ale miejmy świadomość, że każdy kredyt, który się zaciągnie, trzeba spłacić, czyli nie ma żadnego umorzenia. Plus 1%. Ale ponieważ nie ma wyjścia i założenie jest takie, że złożyliśmy ten wniosek, już Państwu mówię na ile, to jest 37 milionów netto i w to, z tego byśmy chcieli zrealizować budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kalwy. Budowa stacji uzdatniania wody w Kalwach, ale tu chcemy zrefinansować kredyt, który wcześniej zaciągnęliśmy i go spłacamy ze środków ZGK. Czyli tylko by było refinansowanie po to, żeby nie płacić odsetek 7%, tylko 1%. No i jest ta budowa, czy rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Niepruszewo. Ta inwestycja to jest 37 milionów, całkowita wartość z VAT-em to jest 45 milionów 700, długość kredytowania 20 lat, oprocentowanie pożyczki 1%, oczywiście my operujemy w netto, bo spółka VAT, znaczy bank udziela kredytu w netto, a my VAT sobie odzyskujemy i to jest traktowane jako wkład własny. Czyli widzicie Państwo, że kosztowało w 2020 bodajże pierwszym czy drugim ta inwestycja miała kosztować 19 milionów, dzisiaj kosztuje 29. Jest to pierwszy priorytet i najważniejszy do zrealizowania. Drugi priorytet, myślę, że to jest tak bez w ogóle dwóch zdań. To jak już jesteśmy przy Niepruszewie, to wybudowanie kanalizacji dla wsi Kalwy. I to tylko w tej głównej jakby ulicy. Natomiast trzecią taką strategiczną inwestycją to jest budowa stacji uzdatniania wody, która by zaopatrywała drugą część Buku przy ulicy Folwarcznej. Ponieważ tam idzie w znacznym stopniu i rozbudowa i ta stacja nie da rady jechać, może nie na pełnym gwizdku, bo jedziemy teraz tam, powiedzmy, ma wydajności 200 metrów sześciennych, a jedziemy w tej chwili na 140 metrach, ale to widzicie Państwo, że ta stacja musi pchać tak daleko wodę, że no, w pewnym momencie do niektórych miejscowości już w tej chwili jest trochę niższe ciśnienie, spełniamy jeszcze te parametry, ale musimy niestety myśleć o tym, żeby wybudować taką stację. No i to jest znowu wydatek około od 10 do 12 milionów, bo na to kosztorysu nie mamy. Mamy dokumentację w postaci projektu budowlanego bez pozwolenia na budowę, ponieważ z pozwoleniem na budowę pojawił się pewien problem ze względu na fakt, że starostwo stoi na stanowisku, że najpierw powinny powstać studnie, a dopiero stacja uzdatniania wody. My trochę na innym, a razem w sumie nie jesteśmy tego w stanie wybudować, bo budowa studni i dokumentacja, która jest z tym związana, to jest 2 lata. Oczywiście te dwie inwestycje zbiegłyby się w czasie, ale starostwo uważa jest na odmiennym, ale podjęliśmy kroki na ujęciu, które już tam istnieje, chcemy je trochę poprawić, zmodernizować i może wydadzą pozwolenie na budowę, z tym, że muszę Państwu powiedzieć, że środków na to na razie nie ma i nie widzę jakby szans na sfinansowanie tej inwestycji.
Ale ja to są takie chciałbym dopowiedzieć, że jest jedno zagrożenie, bo starostwo widzi tak, że nie można najpierw stacji bez studni. Jak będziemy procedować pozwolenie na budowę studni, może się okazać, że nie może być studni bez stacji. Nie wiem.
Tak. No tak, do tego zmierza, nie? Znaczy odwołaliśmy się od tej decyzji do wojewody, ale wojewoda podtrzymał decyzję starostwa. Ale myślę, że to nie jest kłopot. To zanim znajdzie się finansowanie na zrealizowanie tej inwestycji, to myślę, że my się uporamy z tym pozwoleniem na budowę. Natomiast zagrożenie jest duże. Na pewno kluczową inwestycją, która musi być w tym roku wykonana, to jest jedna ze studni. Bez względu na to, czy Urząd Marszałkowski przyzna nam dotację na studnię numer 10 w Buku, która miała powstać na terenie, który to Urząd Miasta i Gminy wykupił od prywatnego właściciela, obok zaraz przylegający ten taki pas zieleni, który przylega do stacji. Przepraszam bardzo. To muszę Państwu powiedzieć, że jeżeli ta studnia nie powstanie, to mamy dokumentację na drugą studnię, studnię numer 8, która musi powstać w tym roku i musimy wygospodarować środki, ponieważ te stare studnie po prostu nam, że tak powiem, zaczynają padać jedna po drugiej i w tej chwili Bóg jest zaopatrywany tylko z 3 studni. Także musicie Państwo sobie z tego zdawać sprawę, że to są inwestycje strategiczne, które naprawdę bez uruchomienia jakichkolwiek środków nie jesteśmy w stanie udźwignąć. Oczywiście oczyszczalnia w Niepruszewie to jest właściwy moim zdaniem kierunek, ponieważ nikt w takim niskim oprocentowaniu nie udzielił mi nigdy kredytu ani spółce, ani myślę, że nawet gminie. Natomiast to jedno nie wyklucza drugiego, czyli jeżeli pojawi się dofinansowanie na tego rodzaju inwestycje i będziemy się wpisywać w parametry czy w kryteria dostępu, to natychmiast składamy wniosek i gdy ta dotacja by została przyznana, czy to przez Urząd Marszałkowski, czy przez inną instytucję finansującą, możemy wypowiedzieć umowę kredytową i zrezygnować z tego kredytu w każdym dowolnym momencie. Także a żeby ruszyć z tą inwestycją, no to ja uważam, że nie ma innego wyjścia. I to są takie priorytety na dzisiaj, które musimy zrealizować. Nie wiem, wszyscy Państwo pamiętacie, bo dużo jest nowych radnych, a za poprzedniej rady już mówiłem, że w 2019 roku, kiedy przyszedłem do ZGK, i zrobiłem też takie podsumowanie spraw bieżących, najpotrzebniejszych i tak dalej. Wtedy wychodziło 50 milionów złotych na inwestycje bieżące na już i teraz. Trochę radni wtedy, no że tak powiem, może nie prześmiewczo, ale trochę mówią, no tak, to ty byś chciał prezes budżet gminy przeznaczyć na swoje inwestycje. Ale jak zauważacie Państwo, ta kwota wzrosła, tak? No bo my tylko na 3 inwestycje, budowa kanalizacji i budowa i rozbudowa oczyszczalni w Niepruszewie, potrzebujemy 40 milionów, tak? No to wiecie Państwo, to na dzień dzisiejszy, gdyby chciał priorytety zrobić, na które robimy dokumentacje, które zostały do wieloletniego planu wpisane, No to nie wiem, czy 80 milionów dzisiaj by nam starczyło, żeby to wszystko zrealizować. Ja już nie mówię o tego typu inwestycjach, jak skanalizowanie strefy przemysłowej w Nieprószewie, czy takich mniej priorytetowych rzeczy, ale w pierwszej kolejności jest jeszcze do Bieżyn, gdzie mamy rozgrzebany temat, a nie skończony. Jest jeszcze nowa cała magistrala, która jest zaprojektowana ze stacji uzdatniania wody w Kalwach po rozgałęzienie jakby tu do Starowiejska, a droga na Cieśle, która ma zasilać też strefę przemysłową. Także takich strategicznych inwestycji jest więcej, ale takie na już i teraz to oczyszczalnia, jeszcze raz oczyszczalnia, bo tu naprawdę będą surowe kary nie dla spółek, a dla gmin. Widać, że to wszystko się zaostrza, bo i gmina realizuje swoje kontrole, jeżeli chodzi o nielegalne podłączenia do sieci kanalizacyjnej. No i to gdzieś to, że tak powiem, ta pętla się będzie zacieśniać, ale tak jak zawsze powtarzam, nie będziemy budować sieci kanalizacyjnych, dopóki nie zrobimy serca, czyli nie zrobimy oczyszczalni, bo co z tego, że wybudujemy ileś kilometrów czy metrów sieci, gdzie nie będziemy w stanie się podłączyć, bo nie będzie przepustowości oczyszczalni. Także to są takie ewidentne priorytety. Złożyliśmy, to jeszcze przy okazji może odpowiem, jak jesteśmy przy tych inwestycjach, też macie Państwo w tabelce przedstawione, szumnie zapowiadane, każda gmina 5 milionów dostanie przez Urząd Marszałkowski, przez Departament. Kiedyś to było z programu obszarów wiejskich i ten Departament w tej chwili też się zajmuje tym, ale środki pochodzą zupełnie z czegoś innego, bo z KPO. No to oczywiście 5 milionów dla gminy jest. Starczyło środków na 130 czy 140 135 wniosków pozytywnie zweryfikowanych, starczyło pieniędzy dla 15 gmin. I to tam, na wschodzie Wielkopolski, gdzie jest niskie bezrobocie, gdzie współczynniki są zupełnie inne. My jesteśmy jako Bóg na 113 pozycji. No tylko, drodzy Państwo, nie dałoby nic nam, żadnego splendoru by tu nam nie dodało to, żebyśmy byli na piątej nawet, na piątej jeszcze by dało, ale na 25 by nam nic to nie dało, ponieważ pieniędzy starczyło dla 15 gmin tylko. W związku z powyższym nie mogą być te inwestycje zrealizowane, które te pieniądze były przeznaczone na inwestycje poza aglomeracją. A właśnie taka sieć kanalizacji sanitarnej w Kalwach idealnie się w to wpisywała. No i te, które tutaj były wymienione, między innymi w Buku ulica Tęczowa Jasna. Później mamy ze stacji uzdatniania wody, która została zmodernizowana w Kalwach. Mamy jeszcze do wybudowania nowy rurociąg wód popłucznych, który nie został od wielu lat zmodernizowany, a zależało nam na stacji, a to sobie odpuściliśmy na dalej. No i to są inwestycje, które mogłyby być zrealizowane, gdyby były środki, ale jak widzicie Państwo, no tych środków nie ma zewnętrznych. To oczywiście w 100% jest środki, że tak powiem, przeznaczone na nie więcej niż 5 milionów na gminę, ale w 100% finansowane inwestycje były, czyli te 5 milionów moglibyśmy uzyskać, no ale niestety 70 milionów tylko Urząd Marszałkowski na to miał, czy przeznaczył. W związku z powyższym nie starczyło dla Buku i wielu, wielu innych gmin.
Ja już wcześniej mówiłem, że KPO umarło, a te 15, no 5 milionów dla każdej z pierwszej gminy z 15, tak? Pan proszę.
Dziękuję. Panie prezesie, mam takie pytanie, bo widzieliśmy dzisiaj rozbudowę oczyszczalni, słyszymy o wielkich problemach z pozyskaniem funduszy na rozbudowę. Ile mamy lat do wybudowania kolejnego trzeciego reaktora?
Powiem tak, ta oczyszczalnia jest zaprojektowana w tej chwili w taki sposób, przynajmniej projektanci mnie zapewniają, że przy przyjętych założeniach projektowych, czyli uwzględnieniu rozbudowy miejscowości Bóg, zakładów, które miałyby tu powstać, mieszkalnictwo plus jakiś zapas na deszcze, plus jakiś zapas na to, o czym nie wiemy, bo przecież o wielu inwestycjach nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, to myślę, że to powinno wystarczyć na jakieś 8, może i 10 lat. Oczywiście, jeżeli, nie wiem, burmistrz tu sprowadzi jakiegoś super dewelopera, który wybuduje setki, a może i tysiące i ściągnie do gminy tutaj wielu mieszkańców, no to pewnie ten reaktor będzie szybciej potrzebny, ale jeżeli postaramy się do tego czasu też rozdzielić wody opadowe od ścieków, to też naprawdę bardzo nam to usprawni. A jak widzicie Państwo, w tym opracowaniu też pisaliśmy o tym, że jest zaprojektowana i nawet w wieloletnim planie jest uwzględniona ulica Wielkowiejska, która jest jakby najbardziej problematyczna tutaj, jeżeli chodzi o te podłączenia, bo to tam stare te sieci są. No i niestety ten rozdział ścieków jest tam, że tak powiem, niemożliwy, aczkolwiek mieliśmy taki plan, że skoro będziemy mieli projekt, pociągniemy tą kanalizację aż do Orlenu i całą tą Wielkowiejską, tutaj Świętego Rocha, że tak powiem, no ten nowy odcinek nie, ale tam, gdzie to jest stary odcinek kanalizacji, przebudujemy. Przy okazji remontu drogi, który pewnie wojewódzki zarząd dróg będzie gdzieś tam planował. Natomiast, no drodzy Państwo, gdyby się okazało, że pojawiły się jakieś środki, to okej. Ale my jako spółka, nie wiem, czy my dostaniemy taki kredyt z BGK, bo my nie jesteśmy jakimś olbrzymim przedsiębiorstwem, który ma nie wiadomo jakie obroty, żeby w ogóle, nie wiem, czy my w ogóle dostaniemy na tą oczyszczenie w Nieproszewie, więc dopóki nie pojawią się, a uwierzcie mi, że rozpytuję się wszędzie i na forach tych takich branżowych, no i przy każdej okazji, gdzie mam możliwość zapytania, kiedy te środki się pojawią na te inwestycje, no i tak nikt jednoznacznie nie potrafi odpowiedzieć, razem z Urzędem Marszałkowskim na czele, też nie potrafią odpowiedzieć, czy będą jakiekolwiek środki na dofinansowanie. Także, ale jeżeli chodzi o samą oczyszczalnię, myślę, że te 8 lat do 10 powinniśmy mieć spokoju bez potrzeby modernizacji tej oczyszczalni.
Dziękuję bardzo. Pani Ania.
Jeszcze mam pytanie jedno dotyczące gospodarki ściekowej. Były przeprowadzane kontrole dotyczące nielegalnych przyłączy do kanalizacji deszczowej, tak? Bo tutaj było też wspomniane. Dużo jest takich przypadków nielegalnego podłączenia?
Znaczy powiem tak. W ostatnim czasie wykryliśmy 3 przypadki, no ale to są takie trochę przypadki specyficzne, ponieważ w 2 przypadkach bodajże od 3 czy 4 lat woda była zużywana, nie było płacone za ścieki. Jeden przypadek to bodajże 10 lat, ale to jeszcze jest wyjaśniany. Natomiast przyłącze jest, ścieki płyną, tylko nie jest za to płacone. Natomiast jeżeli chodzi o te wody opadowe, to jedyną miejscowością, która tak od A do Z została zadymiona przez nas, to były Dakowy. I na tym żeśmy poprzestali, ponieważ no, my musimy informować o tym procesie z wyprzedzeniem. No jak poinformowaliśmy, to nagle się przy rynnach syfony pojawiły. W związku z powyższym wtedy nie mamy już jakby możliwości wykrycia tego, a nie chcemy też tutaj rozpętać jakiejś wielkiej wojny, bo naprawdę tylko mogę powiedzieć krótko, drodzy Państwo, tu są naprawdę duże zaległości i żeby temu sprostać, to nie wiem, czy mieszkańcy by byli zadowoleni, bo byśmy musieli naprawdę sporo gospodarstw domowych obciążyć raz, że karą, a dwa, no to nie wiem, co by było, jeżeli ktoś by musiał w tej chwili na szybko szambo budować. Nie? Także każdy ma niby szambo, 2-3 metry i każdy jakoś sobie tam radzi. Ale mówię, ta pętla zacznie gdzieś się zaciskać i dojdziemy do takiego momentu, gdzie no naprawdę już w tej chwili widzimy po umowach, które są zawierane ze spółką, że gro ludzi, którzy w życiu u nas nie figurowali, bo nie ma tam sieci kanalizacji sanitarnej, przychodzą i podpisują umowę na wywóz szamba. Także no to tylko odzwierciedla, jak ta sytuacja wygląda, nie?
No to panie prezesie, pomysł się wysypał dla mieszkańców. Może wytniemy z protokołu, nie wiem czy idzie, czy nie, te syfony.
Efektem działania zakładu były wykupione wszystkie syfony ze sklepów, a efektem działania urzędu są nowe umowy dla ZGK. Tak bym to podsumował. Drodzy państwo, informujemy, też informowałem państwa na ostatniej sesji, zresztą na zebraniach wiejskich, że zostało zostało wydane zarządzenie z początkiem roku o planowanych kontrolach nieczystości ze zbiorników bezodpływowych i efektem tego są często zawiadomienia również na komisariat policji, ale też i często niektórzy mieszkańcy, zresztą tak jak tłumaczyłem na każdym zebraniu wiejskim, jak ktoś ma coś za uszami, to zawsze może jeszcze wykonać ten telefon, zadzwonić do opiekuna tej sprawy, czynny żal, poinformować jak sytuacja wygląda, powziąć starania, żeby mieć taką umowę, bądź powziąć starania, żeby wybudować sobie właściwy zbiornik i to zaczyna procentować, więc podjęliśmy się naprawdę tutaj działań mrówczej pracy polegającej na działaniach profilaktyczno-edukacyjnych i to przynosi najlepszy skutek, więc tak jak pan prezes powiedział, niektórym by się oczy otworzyły, aby dostali, już nie pamiętam, ale ileś tysięcy kary za takie procedery. Więc ja uważam, że tutaj urząd jest po to, żeby pomagać mieszkańcom. Jest to sytuacja zastana. Wielokrotnie zderzamy się z taką informacją zwrotną, że bo w latach 70., w latach 80. to wręcz namawiano, żeby takie rozwiązania stosować, trzykomorowe i w ogóle. No ale nieznajomość prawa szkodzi, prawo się w międzyczasie zmienia i stąd też no, trochę też mały krok do tyłu z naszej strony, żeby zrobić wspólnie dwa do przodu, taka zasada. I informujemy, pouczamy, no i to przynosi jakiś efekt. Także mam nadzieję, że ta cykliczność tych kontroli spowoduje, że docelowo każdy będzie przestrzegał tych przepisów w sposób właściwy. Nie? A przez to też i wzrosną zyski spółki, bo zaczną wszyscy wywozić, panie prezesie, więc jak szukać pieniędzy, to też trzeba szukać u siebie. Cały czas funkcjonuje program dofinansowań, znaczy finansowania licz na siebie, więc panie prezesie, ja bym tutaj tak nie zganiał na wszystkich, trzeba tutaj kreatywnie działać. Pan prezes tutaj w bardzo elokwentny sposób przedstawił wszystko, bardzo długo, aż jestem zazdrosny, że tak długo można. Ale o jednym zadaniu nie wspomniał, które ma, nie wiem, bo ja na chwilę musiałem wyjść, ale jest jeszcze między innymi wymiana sieci wodociągowej.
No właśnie o tym chciałem wspomnieć.
Ja już tak uprzedzam pana przewodniczącego, ja już wiem, jakie będzie pytanie.
28 km azbestu.
No, tak? Więc, ale też państwu tutaj trochę prezesa będę usprawiedliwiał. Moi drodzy, na przestrzeni tych chociażby lat, w których jestem burmistrzem, sytuacja bardzo dynamicznie się zmienia. Nie ma takiej sytuacji, że my wiemy rok naprzód, jakie będą dofinansowania, a często przygotowanie jakiejś dokumentacji to jest od półtora roku do 2,5 do 3. Więc te procedury trwają i będę tutaj cały czas stoję na stanowisku, że cieszę się, że korzystaliśmy ze wszystkich dofinansowań, jakie były do tej pory możliwe. Bo widzicie państwo, te trendy się zmieniają, zostają przekierowane te środki, są utworzone nowe fundusze o różnych nazwach, fundusz odporności, fundusz obronności, no i te środki są przekierowywane, więc tak jak powiedziałem na sesji również i na zebraniach wiejskich, powtórzę po raz kolejny, nie mamy wpływu na obecną sytuację, tą ogólnokrajową, międzynarodową, globalną, ale skutki na pewno będziemy tego odczuwać i już odczuwamy. Więc, a temat gospodarki wodno-ściekowej niezmiennie jest tematem numer jeden, podstawowym problemem w naszej gminie. Więc cieszą te starania, te inwestycje. Już widzieliśmy dzisiaj tą oczyszczalnię ścieków Wielkiej Wsi. Pracujemy nad tym wspólnie z Zakładem Gospodarki, żeby przystąpić do kolejnych, nawet kosztem kolejnych kredytów. Ale jak Państwo wiecie, nawet po 30 kwietnia, czyli od 1 maja, nawet już nie będzie możliwości zaciągania nawet pożyczek, bo te fundusze na pożyczki zostają już zamrożone i nie będzie takich możliwości. Więc i my również jako urząd będziemy planować stosowne działania w tym zakresie. Dziękuję.
To teraz jeszcze moja mała uwaga. Panie prezesie, dział usług ZGK, zestawienie pojazdów. Wynika z niego, że jest 23 jednostki sprzętowe, a tak naprawdę powinno być 24. I znów brakuje tego dojca z zamiatarką. A dwa akapity wcześniej jest, że on sobie zamiata.
Okej, okay, może
tutaj tak już.
Troszeczkę
humorystycznie już.
Może jakiś błąd się wkradł.
Czy Państwo radni mają jeszcze jakieś pytania do Pana prezesa? Ja wiem, że Pan prezes by mógł jeszcze dłużej o tym wszystkim tutaj nam opowiadać. Czy ktoś z Państwa ma jakiś szczegół, czy coś jeszcze, jakąś sprawę?
Znaczy ja tylko powiem tyle jeszcze odnośnie ulicy Jarzębinowej, żeby to wybrzmiało, że ulica Jarzębinowa, czyli sieć wodociągowa w ulicy Jarzębinowej będzie wymieniona.
Musi
być wymieniona, ponieważ powiat będzie tam robił drogę. No i w tym roku musi ta inwestycja być zrealizowana. Póki jeszcze nie wiem, czy z pożyczki, czy z naszego kapitału zapasowego, ale musi być zrealizowana.
Zapomniał dodać, że jest skrajnie zdeterminowany, żeby to zadanie wykonać.
Oczywiście. Póki co, panie prezesie, sprawdzałem na platformie zakupowej ZDP i jeszcze tego przetargu nie ogłosili, ale...
W czerwcu będzie ogłoszony. Jestem w kontakcie z dyrektorem Borowczakiem. Mam takie zapewnienia, że w czerwcu prawdopodobnie ukaże się postępowanie przetargowe. Po miesiącu gdzieś będzie wyłoniony wykonawca.
No to mamy mało czasu.
Mamy, ale zdążymy. Zapewniam, że zdążymy przed wejściem wykonawcy na drogę. Nie, to nie jest jakiś duży odcinek też, ale mamy świadomość, że tam jest asfalt.
Częściowo na tym gruntowym jest wymienione.
Ale mamy na to dokumentację, także to jest tylko kwestia ogłoszenia przez nas jako spółkę postępowania przetargowego. Chociażby ze względu na to, że ta inwestycja została ujęta też w tej tabeli dofinansowania do Urzędu Marszałkowskiego, nie?
Dobrze. Dziękuję bardzo. Jakieś pytania? Nie ma. No to kończymy problematykę ZGK. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Może Pan z nami zostać, jak Pan by chciał. Dobrze. Przechodzimy do projektów uchwał. Pierwszą, Pan Łukasz, miejscowy plan, tak? Zapraszam.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mam przyjemność dziś zaprezentować Państwu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Miejskiego w Buku przy ulicy Dobieżyńskiej. Myślę, że ten teren jest Państwu wyjątkowo dobrze znany. Jest to obszar, który w swoich granicach obejmuje również dzisiejszy obiekt instytucji MGOK. On znajduje się tutaj w części zachodnio-południowej. W swoich ustaleniach oczywiście plan ujmuje jakby ten obiekt i pozwala mu na dalsze możliwości funkcjonowania, rozwoju, czy też nawet rozbudowy. Ale o tym za chwileczkę Państwu opowiem. Na początek chciałbym Państwu przedstawić, jak wyglądała procedura opracowania tego planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwała intencyjna została podjęta w czerwcu 2024 roku. Wtedy też oczywiście rozpoczęliśmy przeszliśmy cały proces tworzenia planu miejscowego, którego efektem końcowym jest prezentacja dzisiejszej uchwały. Podczas procedury planistycznej uzyskaliśmy wszystkie stosowne opinie, uzgodnienia wymagane przepisami prawa, jak i również przeprowadziliśmy cały proces konsultacji społecznych nad tym projektem. W ramach tych konsultacji społecznych prowadzone były konsultacje otwarte, w których to mieliśmy przyjemność spotkać się z osobami zainteresowanymi w formie spotkania otwartego, jak i mojego dyżuru, czyli dyżuru projektanta, gdzie byłem również dostępny dla osób zainteresowanych. Każdy mógł przyjść, zasięgnąć porady, czy też uzyskać szczegółowych informacji. Ale przede wszystkim również zbieraliśmy uwagi do tego projektu planu i te uwagi były składane od 18 lutego do 21 marca 2025 roku. Co istotne, na tej procedury w określonych terminach nie wniesiono oficjalnie uwag do tego projektu. Tym samym dostaliśmy możliwość, to zielone światło do tego, żeby dziś Państwu go zaprezentować, poprosić o opinię i przedłożyć do uchwalenia. Szanowni Państwo, obszar o powierzchni około 3 hektarów, tak jak już wspomniałem na wstępie, teren głównie obejmuje obszar Parku Miejskiego w Buku, jak i również istniejący budynek MGOK-u. Głównym przeznaczeniem planistycznym, które tutaj wprowadzamy z tych przeznaczeń inwestycyjnych, jest to właśnie teren UKUA, czyli ten kolorem czerwonym oznaczony na rysunku planu. Jest to teren usług kultury i rozrywki lub teren usług biurowych i administracji. Czyli jak sama nazwa wskazuje, jest to zakres, pewien zakres usług bezpośrednio związany z funkcjonowaniem tego obiektu. I oczywiście to zostało w tym planie wpisane, tak żeby ten obiekt mógł dalej bez najmniejszych przeszkód funkcjonować i dalej sukcesywnie się rozwijać. Ponadto wprowadzamy tutaj tereny ZP, czyli tereny zieleni urządzonej, tereny zielone, tereny oznaczone symbolem ZP, jak i również ZP na US. Są to tereny zieleni urządzonej, usług sportu lub usług sportu i rekreacji. Jest to obiekt istniejący obiekt należący do stowarzyszenia. On również w tym projekcie planu został usankcjonowany. Jaka była istota, idea tej zmiany? Mianowicie mamy tutaj teren drogi publicznej KDD, znajdujący się, patrząc na ten załącznik graficzny, pod obiektem MGOK-u. Tam dla potrzeb jakby prac budowlanych w przyszłości związanych z tym obiektem zaszła potrzeba zmiany przebiegu linii zabudowy i możliwość wysunięcia tego obiektu troszeczkę bliżej w stosunku pasa drogowego. Tym samym podjęto działania planistyczne, żeby to wyregulować i tak też tutaj się stało. Jak Państwo widzicie, droga KDD troszeczkę przechodzi o wartość około 2 metrów w stronę południową do wartości 10 metrów z pierwotnych metrów 12. Nadal to odpowiada jakby przepisom ustawy o drogach publicznych. Niemniej jednak umożliwia również przesunięcie czy też rozbudowę tego obiektu bliżej pasa drogowego w stosunku do stanu istniejącego, nie tylko takiego faktycznie fizycznego, ale również formalno-prawnego, ponieważ w zakresie tej drogi jest już plan obowiązujący, który mówi o tym, że ona musi mieć 12 metrów. Ten plan z automatu zmienia ten pas drogowy na metrów 10. Jeśli chodzi o ustalenia planistyczne dla terenu UKUA, czyli tego terenu usług kultury i rozrywki lub usług biurowych i administracji, wprowadzamy wskaźnik powierzchni zabudowy na poziomie 45% powierzchni. Wysokość budynku, który tutaj może być lokalizowany, jest nie wyżej niż 11 metrów. Taki został określony przy maksymalnej liczbie kondygnacji do 3 kondygnacji nadziemnych. Ten stan projektowany, czyli ten zapisany w ustaleniach planu, on przede wszystkim w pierwszej kolejności odpowiada stanu istniejącemu, a w drugiej umożliwia jego rozbudowę i w zakresie powierzchni zabudowy, i w zakresie jego nadbudowy, czyli wysokości, zmiany konstrukcji dachu, wszelkich innych czynności budowlanych, które w przyszłości będą czy też są planowane do realizacji. Na terenie ZP i US, z racji tego, że występują również tam obiekty budowlane, czyli to są te tereny zieleni urządzone i usług sportu i rekreacji. Również wskazaliśmy wskaźniki dotyczące powierzchni zabudowy, z tym, że zostały one ograniczone do udziału powierzchni zabudowy na poziomie 20%, czyli w stosunku do całego terenu jest to niewielki fragment pozwalający na ewentualnie rozbudowę istniejącego obiektu, który tam się znajduje budowlanego. Dla terenów ZP pozwalamy sobie również i wprowadzamy w zapisach planu na to, żeby była tutaj możliwość realizacji zabudowy kubaturowej obiektów budowlanych, z tym, że one muszą być związane z podstawową funkcją terenu. Czyli muszą służyć tylko i wyłącznie terenowi związanego z bezpośrednim funkcjonowaniem parku miejskiego. Tutaj pozwalamy na maksymalny udział powierzchni zabudowy 20% powierzchni terenu przy założeniu minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 60%. Nie pozwalamy tutaj na zbyt wysoką zabudowę, jeśli miałyby tutaj powstać jakiekolwiek obiekty budowlane związane z tym parkiem. Nie mogą one być wyższe niż 5 metrów i nie mogą mieć więcej niż jedną kondygnację. Jest to zabieg, który ma na celu jakby spowodowanie to, żeby te obiekty budowlane nie były tą formą dominującą na tym obszarze i uważamy, że ta forma tutaj, to zastosowanie tych zapisów na to nam pozwoli. Co istotne, również na terenie ZP została określona linia zabudowy. Jest to linia z takimi, mówiąc kolokwialnie, trójkątami wskazującymi pole inwestycyjne. Jak Państwo zauważycie, na terenie ZP, czyli na terenie parku, ta linia zabudowy została ograniczona wyłącznie do strony lewej, czyli do tej strony zachodniej. Ta strona z kolei wschodnia jest wyłączona z tej możliwości, czyli jeśli jakakolwiek zabudowa mogłaby powstać, to tylko w obszarze tutaj tych obiektów sportowych, które widać na mapie oznaczonymi tymi kółkami. Dodatkowo wprowadzamy również teren parkingu KOP. On znajduje się tutaj w północno-zachodniej części, niewielki fragment. Główne zadanie to jest tego terenu takie, żeby faktycznie wygospodarować już tak formalnie, planistycznie również miejsca postojowe. Niezależnie od tych funkcji przeznaczenia, czy mają to służyć terenom ZP, czy mają być ogólnodostępne, tak żebyśmy mogli formalnie je usankcjonować, wydzielić i również ewentualnie w przyszłości przeprowadzić jakieś prace budowane na tym terenie. To zostało wskazane. Z tym, że na tym terenie oczywiście nie pozwalamy na realizację żadnych obiektów budowlanych, kubaturowych. Ma to być teren, który faktycznie ma zostać przeznaczony ewentualnie pod wyznaczenie lokalizacji miejsc postojowych. Szanowni Państwo, jeśli macie jakieś pytania, zapraszam, jestem do Państwa dyspozycji. Jeśli coś budzi wątpliwości, coś jest niejasne, postaram się pomóc odpowiedzieć. Dziękuję.
Czy ktoś z Państwa? Proszę.
Te parkingi to by były od strony Wojtczaka, tak? Dobrze rozumiem?
Tutaj, ja poproszę Pana Macieja, on chyba pokaże tutaj bliżej, który...
Ten przed, no tam jest. No ale czy tam dalej ma być parking, czy już nie?
Nie, nie, tak, tylko w tym obszarze, co jest tutaj wyznaczone. Oczywiście, żeby też to było jasne, sam teren ZP, on w swoim stopniu pozwala również na realizację tego typu obiektów, ale to już będą tylko i wyłącznie w ramach tego terenu. A tutaj ten KOP, teren parkingu, to już teren samodzielny planistycznie. I on troszeczkę ma inne możliwości takie formalno-prawne. No i na tym nam zależało. Dlatego też on został wydzielony z tego obszaru, ku tam, żeby było miejsce.
To ja mam pytanie, może nie do Pana, Panie Łukaszu, ale bardziej do Pana Burmistrza. Tak. Teren ZP, dopuszczamy tam zabudowę kubaturową. W jakim celu? Co by miało tam powstać? Na środku, teren ZP.
Ja może, przepraszam Panie Burmistrzu, bo też odpowiem jako autor, co mi przyświecało też prowadząc te tereny kubaturowe na ZP. Między innymi w sytuacji, kiedy powstałyby jakieś obiekty sportowe, które wymagałyby szatni lub jakiegoś zaplecza socjalnego, to plan to dopuszcza. Również dopuszcza realizację tymczasowych obiektów, czyli na różne eventy. Gdyby się okazało, że nagle na terenie parku miejskiego powstanie obiekt, czy zajdzie potrzeba organizacji jakiegoś spotkania otwartego dla mieszkańców, również obiekty tymczasowe będą mogły być realizowane na tych oczywiście zasadach. Przez obiekt tymczasowy rozumiemy obiekt, który będzie nie dłużej niż 90 dni. I temu służą głównie te zapisy. To nie jest tak, że my już przewidujemy, czy też działamy na zasadzie jakiegoś projektu. Nie, my po prostu pewne rzeczy gdzieś tam sobie zabezpieczamy na przyszłość, ale jestem w takiej dobrej wierze, że tutaj właśnie bardziej ma to służyć samej obsłudze tych wszystkich obiektów takich sportowych. Proszę? Nie. Tutaj nie ma obaw. Z racji tego, że żeby tu powstały usługi, takie typowe usługi, no to ten teren musiałby być usługowy. Bo inaczej starosta jakby nie ma prawa do wydania wtedy takiego pozwolenia na budowę, nie?
Dziękuję za rozwianie wątpliwości. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę. W takim razie dziękuję panie Łukaszu.
Bardzo państwu dziękuję.
Zapraszam panią Agnieszkę Skrowut, firma Eco Geoglob, która nam przedstawi założenia planu gospodarki niskoemisyjnej. Ale nie ja. Dziękuję panie prezesie. Tak jest. Proszę o nas pamiętać. Dziękuję, do widzenia.
Szanowni państwo, ja chciałam przedstawić krótką informację na temat planu gospodarki niskoemisyjnej. Myśmy opracowanie tego dokumentu rozpoczęli jeszcze w roku ubiegłym, 2024. W tym roku chcemy, aby została podjęta uchwała w sprawie tego dokumentu. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest to dokument, który posiada praktycznie każda gmina, niemal 100% gmin w Polsce taki dokument posiadają i gmina pierwszy raz opracowała ten dokument w roku 2015. Następnie ten dokument był systematycznie aktualizowany, między innymi w 2020 roku, 2022 i teraz obecnie. Jeśli chodzi o to, co ten dokument zawiera, to tutaj określają to szczegółowo wytyczne do sporządzenia planów gospodarki niskoemisyjnej. My się oczywiście tych wytycznych musimy trzymać. Natomiast co zrealizowaliśmy w ramach tej aktualizacji? No przede wszystkim zmieniły się dokumenty na szczeblu regionalnym, na szczeblu krajowym. Tutaj między innymi program ochrony powietrza, mamy uchwałę antysmogową. No i te wszystkie zapisy tych dokumentów musieliśmy uwzględnić na poziomie gminnym. Ponadto gmina posiada nową strategię rozwoju. Tutaj też została ona uwzględniona. Dodatkowo wszystkie dane demograficzne, mieszkaniowe, gospodarcze określaliśmy, jaki jest trend na najbliższe lata, czy gmina będzie się rozwijać, będzie wzrastało zapotrzebowanie na energię, a jeśli tak, to w jakim stopniu będzie to zapotrzebowanie wzrastało. Co jeszcze zostało zrealizowane? Tutaj przeanalizowaliśmy, jakie działania zostały zrealizowane w ostatnich latach, czyli od ostatniej aktualizacji. Dla tych wszystkich działań zostały wyliczone efekty ekologiczne. No i uwzględniliśmy to, ile energii udało się zaoszczędzić w tych ostatnich latach, jakie osiągnięto efekty ekologiczne. Ponadto zostały wyznaczone nowe działania na najbliższe 5 lat, czyli do roku 2030. Również dla tych działań zostały wyliczone efekty ekologiczne. No i założyliśmy sobie jakieś cele do realizacji. Będzie sporządzany z tego dokumentu raport. Założyliśmy, że mniej więcej raz na 2 lata taki raport powinien być wykonany i w ramach tego raportu będziemy określać, czy nasze założone cele udało się zrealizować. No i tak, jeśli chodzi o cele na najbliższe lata, to między innymi jest to ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 6% w stosunku do roku bazowego. Tutaj warto wspomnieć, że naszym rokiem bazowym był rok 2010 i to już zostało wyznaczone na etapie pierwszego opracowania i my teraz wyznaczamy efekty w stosunku do tego roku. Również zmniejszenie zużycia energii o ponad 5%, dokładnie 5,28% oraz zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych o kolejne 3% w stosunku do roku bazowego. Te cele wyznaczone w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej są realne i możliwe do wykonania, bo też nie chcemy wyznaczać celów, które nie uda się zrealizować, a musimy też wziąć pod uwagę specyfikę gminy. Natomiast co też warto wspomnieć, to to, iż w poprzednich latach odnotowywano przekroczenie średnioroczne benzopirenu na terenie gminy, natomiast już w ostatnich latach te przekroczenia średnioroczne nie występują. Wynika to m.in. z tego, że jest uruchomiony program dotacyjny związany z wymianą nieefektywnych kotłów, jest możliwość skorzystania z programu Czyste Powietrze, no ale o czym jeszcze też warto wspomnieć, to to, iż w ostatnich latach zdecydowanie mamy cieplejsze zimy i też mniej się niesie tych piecach pali w tych kopciuchach. Natomiast sezonowo jeszcze ten problem na terenie gminy jest widoczny. Oczywiście chodzi nam tutaj o sezon grzewczy. Jeśli chodzi o działania na najbliższe lata, no to przede wszystkim skupiamy się na montażu odnawialnych źródeł energii, głównie opartych na instalacjach fotowoltaicznych, rozwój magazynów energii na terenie gminy, wsparcie, kontynuacja tego wsparcia w formie dotacji do wymiany przestarzałych pieców w indywidualnym mieszkalnictwie, a także redukcja ubóstwa energetycznego. Ten termin redukcja ubóstwa energetycznego pojawia się coraz częściej, ponieważ jest grupa osób, część mieszkańców, którzy może chcieliby dokonać wymiany nieefektywnych kotów, chcieliby ocieplić swoje mieszkanie. Często podczas ankietyzacji rozmawiamy z mieszkańcami, ale mówią, że nie posiadają na to funduszy. Przez to też duży odsetek ich dochodów jest przeznaczanych na ogrzewanie. Więc jest to taki problem, który jest trudny do zrealizowania i obecnie skupiamy się na tym, aby dotrzeć do tych mieszkańców właśnie, którzy mają problemy finansowe i nie są w stanie w ramach własnych środków, a nawet przy takim niewielkim wsparciu zrealizować tych działań niskoemisyjnych. Więc tutaj należy się na tej grupie osób szczególnie skupić. No i też przeprowadzona ankietyzacja w innych gminach wskazuje, że ten problem ubóstwa energetycznego występuje w każdej gminie i bardzo często dotyczy to też osób starszych, które pozostają same i no, te środki na ogrzewanie to znaczny procent ich przychodów. Następnie termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. To działanie, które będzie sukcesywnie realizowane na terenie gminy w dalszym ciągu. Te potrzeby zawsze są i też zostały cele w tym zakresie wyznaczone. Natomiast jeśli chodzi o transport, to tutaj skupiliśmy się na zapewnieniu odpowiednich warunków dla rozwoju transportu pieszego, rowerowego i komunikacji publicznej. Także jeżeli będzie taka możliwość, to rozwój elektromobilności. Natomiast wskazano również działania edukacyjne. Edukacja ekologiczna jest prowadzona już od wielu lat, natomiast należy ją kontynuować. Tutaj też w ramach tego dokumentu my skupiliśmy się także na kwestiach związanych ze zmianami klimatu, ponieważ tutaj należy się w najbliższych latach szczególnie na tym temacie skupić, a jest to ściśle powiązane również z ochroną powietrza. I ponadto wskazane zostały również działania miękkie związane z na przykład z wprowadzaniem rozwiązań typu urząd czy też zielonymi zamówieniami publicznymi. Tak jak wspomniałam, ważnym elementem jest monitoring, ponieważ wyznaczyliśmy sobie cele liczbowe, wyznaczyliśmy sobie cele procentowe. Mamy też program ochrony powietrza, który nam wskazuje liczbę wymienianych, koniecznych do wymiany kotłów. No i musimy na bieżąco monitorować, aby jakieś postępy w tej kwestii były czynione. Ten dokument został również wyłożony do konsultacji społecznych. No, liczyliśmy na jakiś odzew mieszkańców, na może propozycje nowych działań, natomiast mimo tych konsultacji, mimo ogłoszeń mieszkańcy nie wzięli udziału i nie zostały zgłoszone żadne propozycje, ani też żadne uwagi do tego dokumentu. Dziękuję. To tyle w takim skrócie.
Dziękuję bardzo, Pani Agnieszko. Ja mam jedno pytanko, bo to jest dokument strategiczny. Czy w planowanych działaniach wpisywałaby się w nim geotermia? bo jakiś pół roku temu, w listopadzie bodajże, debatowaliśmy o geotermii. My już jesteśmy, panie burmistrzu, na którymś tam etapie w tej geotermii przed złożeniem wniosku o dofinansowanie odwiertu. Czy to mogłoby się w tym dokumencie znaleźć? Mhm. Znaczy, to już jest pewnie za późno, bo jest po konsultacjach, on jest do uchwalenia, bo ten dokument strategiczny potrzebny, więc czy była może o tym mowa? O, tak.
Uzgadniliśmy działania związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii. Tutaj ta energia geotermalna też jest wzięta pod uwagę i też jest to zaznaczone, ale także jest rozdział dotyczący potencjału wykorzystania odnawialnych źródeł energii. I tutaj wskazaliśmy też wyniki badań, które były prowadzone, także odwiertu, który był realizowany na terenie gminy. I również zostało to zaznaczone, że potencjał gminy jest wysoki pod kątem rozwoju geotermii i te działania, które są tutaj ujęte, jak najbardziej kwalifikują również pod rozwój energii geotermalnej. On jest wskazany jako potencjał wykorzystania odnawialnych źródeł energii, natomiast w działaniach jest ogólnie rozwój odnawialnych źródeł energii.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania do tego? Rozumiem, że nie. W takim razie dziękuję bardzo, Pani Dziewko, za poświęcony czas i przybycie. A my... Pan burmistrz coś chciał powiedzieć? No właśnie. Aha. Dobrze. 5 minut przerwy, tak? Dobrze. Czy wszyscy już wrócili z przerwy? Szanowni Państwo, wznawiam obrady. Pójdziemy dalej z uchwałami. Mamy teraz całą serię uchwał zasłużonych dla miasta i gminy Bóg. Dla pani Aleksandry Szajek, Danuty Nowackiej, księdza Romana Jareckiego, pana Marka Szwarca i pana Kowalskiego. Mariana, zdaje się, tak. Lekarza. W takim razie, kto nam to przedstawi?
Proszę. Szanowni Państwo radni, panie przewodniczący, każdego roku staramy się wytypować osoby, które mają swoje zasługi na rzecz mieszkańców i gminy. W ubiegłym roku również miało takie zdarzenie miejsca, aczkolwiek samo wręczenie tych tytułów zasłużony, ono odbyło się wcześniej, przy okazji chociażby tej rocznicy zakończenia Powstania Wielkopolskiego. To był 16 lutego ubiegłego roku. Ale naszą tradycyjną uroczystością, na której dokonujemy takich wręczeń, i honorujemy osoby jest data 3 maja podczas obchodów gminnych i chcielibyśmy, drodzy Państwo, również w tym roku kontynuować ten zwyczaj. No i wytypowaliśmy właśnie osoby, które mają swoje osiągnięcia i zasłużyły się na rzecz ogółu mieszkańców gminy. I tymi osobami jest ksiądz kanonik Roman Janecki, jest również pan doktor Marian Kowalski, jest pani Danuta Nowacka, jest również pani Aleksandra Szajek i jest również pan Marek Szwarc. Jak to ma miejsce w przypadku tego typu uchwał w sprawie nadania tytułu zasłużony dla miasta i gminy Bóg, jest treść uchwały, ale i szczególnie proszę zwrócić uwagę na uzasadnienie. Wskazujemy właśnie tą podstawę, jakby z jakiego tytułu chcemy uhonorować te osoby. Nie wiem, czy jest w tym miejscu zasadne, żebym odczytywał treść uzasadnień. Myślę, że te osoby są Państwu powszechnie znane, tudzież mam nadzieję też lubiane, ale przede wszystkim są to osoby, które mają, jak już wstępnie powiedziałem, swoje osiągnięcia, ale nie są to osiągnięcia indywidualne w jakiejś swojej działalności, tylko są to osiągnięcia, które służą po dzień dzisiejszy ogółowi mieszkańców. Bardzo... Tak, chciałbym te treści uchwał odczytać oficjalnie na sesji i oczywiście, jeżeli Państwo wyrażą taką aprobatę, również tak jak to miało miejsce podczas poprzednich obchodów, również będą te treści uzasadnień odczytane oficjalnie podczas tych obchodów 3 maja, na które już teraz też Państwa serdecznie zapraszam. Jak dobrze widzę, Państwo macie rozłożone zaproszenia. Bardzo bym prosił, żebyście Państwo też uczestniczyli w tej uroczystości. Pewnie Pan Przewodniczący też się zwróci o kwestię pocztu do sztandaru, ale to jest odrębna kwestia. Bardzo bym prosił Państwa o zaakceptowanie tych osób. No myślę, że nie muszę więcej póki co uzasadniać. W moim odczuciu, w odczuciu moich najbliższych współpracowników, są to osoby, które są nam wszystkim bliskie i jak jeszcze raz powtórzę, zasłużyły się ogółowi mieszkańców. Więc bardzo bym prosił, abyście Państwo podjęli te uchwały. Wiem, że jest ich tym razem 5. Ale też nie ukrywam, że tą sytuację determinuje stan zdrowia poszczególnych osób. Ja wiem, że to nie jest kryterium samo w sobie. Kryterium samo w sobie są te osiągnięcia, a no nie sposób w jednym roku odznaczyć i uhonorować wszystkie osoby, więc robimy to cyklicznie. Nie ukrywam, że też w latach poprzednich, no odkąd zostałem burmistrzem, to czynimy starania, żeby to grono powiększać, ale też no wiem, jaka jest sytuacja i nie są to osoby pierwszej młodości, ale chcielibyśmy, żeby doczekały się takiego uhonorowania i w obecności ogółu mieszkańców, aby mogły cieszyć się tymi tytułami. Jestem pewien, że te osoby, żadna z nich nie czyni tych starań w działalności społecznej dla tego typu tytułów, ale myślę, że naszą rolą jest właśnie, aby takie osoby móc zauważyć, docenić i odpowiednio uhonorować. Taka jest też nasza, uważam, rola, a to myślę, że to jest nasza wspólna ku temu odpowiedzialność. Więc bardzo bym prosił, żebyście Państwo no może i nawet wyrazili swoje jakby uwagi, czy wzbudzają te osoby jakieś wątpliwości, tudzież aprobatę. Bardzo bym był wdzięczny, żebyście Państwo wyrazili swoje stanowisko, a docelowo zaakceptowali ten wniosek, który jest wprost naszą propozycją. No i nie ukrywam, że dzisiaj jest jakby ta forma z Państwem konsultacji. Nie ma lepszego miejsca jak Komisja Rady. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jakieś uwagi do tych uchwał?
Nie widzę, nie słyszę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy dalej. Została nam chyba budżetowa tylko.
Szanowni Państwo Radni, krótko dzisiaj bardzo. Mamy jedno zawiadomienie z NFZ-u o dodatkowej transzy dotacji na program polityki wczesnego wykrywania osteoporozy w gminie i tutaj zwiększenie dochodów z tego tytułu o kwotę 38 tysięcy. Będzie piąta transza, która wcześniej jakby wcześniej planowaliśmy trochę niższą kwotę, będzie więcej. I po stronie wydatków na wniosek dyrektora biblioteki i kina zwiększamy wydatki na działalność tej instytucji o kwotę 38 tysięcy na działalność kulturalną. Uprzedzam, że wniosek jest na większą kwotę z racji tego, że nie mamy na razie funduszy na to. Zwiększamy to o te 38 tysięcy, którymi w tej chwili dysponujemy. I to jest wszystko, jeśli chodzi o zmianę uchwały budżetowej. Czy jakieś pytania?
Nie widać i nie słychać, jeżeli nie ma. To wszystkie uchwały na dzisiaj, tak? Czy coś się kroi jeszcze między komisją a sesją? Coś wiadomo, panie burmistrzu? Jakieś inne?
Dodatkowe? Święta mają być.
No tak czasami wpadają. Uchwalamy Wielkanoc, tak? Została uchwalona, panie Mario, już. W takim razie sprawy bieżące. Czy ktoś w tym punkcie chce zająć? Pani Maria, proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący, za głos. Ja tylko chciałam poinformować moją, że wpłynęła skarga do komisji skargi wniosków od pana, on był chyba, mnie nie było na sesji miesiąc temu, pana Piotra Bąkowskiego. I przesłałam dzisiaj właśnie, bo przyszedł na mojego maila, przesłałam do Rady Gminy. Pani Ania rozesłała już do pana burmistrza, nie wiem czy do przewodniczącego. Wiadomość na tym, zaraz. No, temat skarga. Dzień dobry, jestem mieszkańcem ulicy Rocha na Wielkiej Wsi. Od kilkunastu lat prosimy o podłączenie nas do instalacji sieci kanalizacyjnej. No i tu chyba jest na burmistrza, bo kilka metrów od drogi w decyzji o warunkach zabudowy 75/2000 metrów od drogi w decyzji zabudowy pan przez burmistrza miasta i gminy Bóg jest odnotacja o docelowym doprowadzeniu ścieków do systemu kanalizacji. Na 11 sesji Rady Miasta i gminy Bóg chciałem poinformować nową radę o naszej sytuacji. Niestety przewodniczący pan Andrzej Jankowski nie chciał dopuścić mnie do słowa. Przerwał, odebrał mi głos. No i jest... Nie, jest na pana burmistrza też, bo obiecał w pierwszej kadencji, a już jest druga. Poszukam to. Nie. No i także to już my się zajmiemy, jak pan przewodniczący wyśle. Tak, bo to jest tylko przyszło na mojego jako przewodniczącej komisji skargi wniosków. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Ania.
Panie burmistrzu, mam pytanie, kiedy zostanie ukończona ulica Kwiatowa? Została umowa aneksowana? Do kiedy? Można wiedzieć?
Do końca miesiąca ma wykonawca się uporać.
Czyli do końca kwietnia.
Tak.
A jeszcze mam pytanie odnośnie tego nowego przejścia dla pieszych,
tak.
Bo rozumiem, że tak jak rozmawialiśmy, to było w pokłosie korekty organizacji ruchu, tak?
Nie korekty, tylko z przygotowania do dokumentacji budowlanej inwestycji. Jednym z elementów tej dokumentacji jest przygotowany projekt stałej organizacji ruchu. Po dokonaniu odbiorów taka organizacja musi być wdrożona. taka organizacja ruchu jest opiniowana w starostwie i ona jest zatwierdzana przez starostwo, stąd też ona jest efektem właśnie tej inwestycji prowadzonej w ulicy Kwiatowej, bo jak jest inwestycja nawet w tej lokalizacji jak ulica Kwiatowa, to jest badane całe otoczenie. I między innymi zostanie zlikwidowane jedno przejście dla pieszych i zostanie właśnie wybudowane przejście w uzbiegu jednej z odnóg ulicy Kwiatowej.
A kto wskazał to miejsce, że tam ma powstać akurat to przejście dla pieszych?
Starosta.
Starosta.
W zaleceniach.
Wskazał. Dobrze, a kiedy było wiadomo, że to przejście będzie akurat w tym miejscu?
Z dokumentacji to jest lipiec ubiegłego roku.
Bo na ostatnim zebraniu jeszcze wiejskim było poruszany temat doświetlenia przejścia i z dokumentu, który pan wysłał z odpowiedziami na pytania pani z mieszkańców, do pani sołtys, to pismo, pisał pan, że pan wystąpi do starostwa w tej sprawie o doświetlenia, a teraz to przejście zostało zlikwidowane.
To jedno zostało zlikwidowane, ale do starosty wystąpi o zrefundowanie kosztów tego oświetlenia, które gmina wybuduje przy nowym przejściu dla pieszych.
Ale to już można było wtedy powiedzieć mieszkańcom.
No dobrze, ale też nie, drodzy państwo, no
to
cała...
przejście, bo teraz państwo, którzy...
Tak. Nie, spokojnie, z panią, że tak powiem, właścicielką prowadzonej działalności gospodarczej miałem spotkanie, są poczynione ustalenia, wiem, co mam zrobić i tu...
Pani Elżbieta liczy na to, że to przejście
interweniował
zostanie
pan przewodniczący
przesunięte.
Również. No spokojnie, no jest to sprawa, no nie będę mówił szczegółów o ustaleniach, bo to też jest kwestia po obu stronach pewnych czynności, ale na spokojnie trzeba dokonać odbioru inwestycji i wtedy będziemy podejmować starania, żeby pewne rozwiązania, żeby usprawnić zjazd, wjazd na tą posesję. Spokojnie.
Pani Ela liczy na pana.
No, dziękuję.
Kredyt zaufania.
Duży jest.
Tak. Dziękuję.
Dziękuję.
A jakie odsetki? Czy ktoś jeszcze? Pan Tomek Plawa, wiceburmistrz, proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, otóż jest sprawa następująca. Korespondujemy z PKP, spółką akcyjną w temacie przejęcia budynku dworca. I ostatnio spółka zwróciła się do pana burmistrza o to, aby gmina się zdecydowała, czy idzie w kierunku przejęcia nieruchomości pod pewnymi warunkami, czy też z tego rezygnuje. Zlecona została wycena przez spółkę. Za chwilę ten operator nie do nas trafi, ale jest kwestia następująca, ponieważ to musi być uchwała państwa radnych. Odpowiedzieliśmy, że najlepiej byłoby, gdyby państwo radni mieli możliwość zwizytowania tego obiektu, na którym pewnie z nas dawno nikt nie był, no bo tam klucze oczywiście nie są dostępne swobodnie. Trzeba zwizytować i parter, i pewnie piętro. Tam były lokale mieszkalne, tam są urządzenia kolejowe. Jednym z warunków przejęcia jest utrzymanie funkcji komunikacyjnej. Cóż to pod tym kątem się zawiera? To do tego czasu, myślę, kiedyś tam nawet była sprzedaż piwa, jak ja pamiętam, ale to już żart. Natomiast no, to będzie jeden z warunków utrzymania trwałości projektu, gdyby gmina się na to zdecydowała. Jest ta możliwość czy kierunek nieodpłatnego przejęcia pod pewnymi warunkami. Natomiast no, trzeba sobie zdawać sprawę z kosztów funkcjonowania tego obiektu i utrzymania. To nie jest obiekt mały, wymaga remontów. Jest taki program odnowienia dworców i w kraju naszym, w Polsce. I sam się zastanawiam, dlaczego i czy można taki warunek postawić, że fajnie przyjmiemy ten obiekt na własność gminy, ale spółka PKP niech nam to wyremontuje. I jest apel taki do pana przewodniczącego, żeby w maju zaplanować wizytację tego obiektu na komisji majowej, bo potem będzie trudno w czerwcu, jest absolutoryjna i jeżeli no, będziemy to przeciągać, to, no, to troszkę niepoważnie wyglądamy i jest taki apel, żebyśmy zwizytowali ten dworzec w pierwszej części komisji. To oczywiście zależy od przewodniczącego i państwa radnych, no ale jest taki apel, żeby tego stanu zawieszenia nie przeciągać. Tyle z mojej strony. Dziękuję.
Drodzy państwo, dopowiem. starania, jak dobrze kojarzę, wystąpiliśmy do PKP chyba prawie bądź już ponad 4 lata temu. Zapowiadałem też tą inicjatywę w momencie, kiedy było otwarcie punktu przesiadkowego w ulicy Kolejowej. Były wskazane jakby cele komunikacyjne, bo takie też było oczekiwanie PKP. Ja wiem, że podejmowaliśmy dyskusję na temat utworzenia straży gminnej. Wiemy, jaka jest sytuacja, jaki stan jest wdrożenia tej straży. Czyli na razie sytuacja w zawieszeniu, ale chciałbym, żebyście Państwo zwizytowali i chciałbym docelowo, nie wiem w jakiej perspektywie by ta straż gminna miała powstać, ale uważam, że na pewno później ona będzie musiała powstać. Chciałbym Państwa zachęcić, żeby tam mogła być w przyszłości siedziba straży gminnej, która między innymi zajmowałaby się celami również bezpieczeństwa komunikacyjnego, również na drogach publicznych, ale i również bezpieczeństwo szeroko ujęte w ruchu drogowym. Wiemy, że to jest zmora. Państwo sami zgłaszacie, że są samochody, stoją zazwyczaj nie w tym miejscu. Między innymi, jak wiemy, nie tylko policja może wykonywać pewne czynności, również straż gminna. I taki pomysł już wówczas wtedy nam przyświecał. Bo jeżeli byśmy mieli utworzyć straż gminną, to jedną z pozycji wtedy wyrażoną, ale nieskalkulowaną była siedziba straży gminnej. Jawi nam się tutaj, myślę, że fajna perspektywa przejęcia obiektu, który już nie posiada lokatorów, bo była tam starania nasze, żeby tych lokatorów tam nie było. Co? Lokatorzy?
Umowy są na...
Tak, to jest już jakby sprawa wygaszana i wiadomym jest, że my nie możemy przejąć obiektu z lokatorami. No ale to spokojnie właśnie po to, żeby wszystkie wątpliwości wyjaśnić, konieczna by była wizytacja tego obiektu, do czego Państwa zachęcam w najbliższym posiedzeniu komisji, bo nasze tutaj czynności te administracyjne wymagają udzielenia sprawnie odpowiedzi. Ale nie udzielę żadnej odpowiedzi, jeżeli nie będę miał z Państwem chociażby tej kwestii skonsultowanej. Stąd bardzo bym prosił, żeby kolejne posiedzenie komisji też mogło chociażby zahaczyć o ten punkt. Ja wiem, że jest komisja terenowa również we wsi Dobierzyn, ale przypomnę, że ten obiekt mieści się w obrębie wsi Dobierzyn geodezyjnym. Stąd jest to zasadne, że Państwu taką propozycję składam.
No właśnie, problem w tym, że komisja jest w przyszłym miesiącu wyjazdowa, tak jak Pan mówił, w Dobierzynie. Tylko mamy przejazd po drugiej stronie, a to jest... No cóż, będzie trochę dłużej trwała prawdopodobnie. Fakt jest taki, że tak jak Pan burmistrz mówił, o przejęciu tego budynku była mowa już w zeszłej kadencji. Na co ja zwracałem uwagę, to wyjdzie przy wizytacji, że tak, część budynku jest częścią służbową pracowników PKP PLK, część budynku to urządzenia sterujące ruchem, tam są serwery z boku i na stawnie, a poza tym ostatni remont tego budynku był w latach 93-94. I wspomnę tylko, że nie była wymieniana więź badachowa wtedy. Co prawda była termomodernizacja, jakaś tam wymiana okien i tak dalej. I na tym się chyba skończyło to. Także to jest z takich uwag, to wyjdzie pewnie przy tym. No to Państwo radni, umówimy się chyba tak, że na 17 przy tym budynku dworca, tak? Za miesiąc. Zaczniemy od tego. Będzie 21 maja. Był punkt gastronomiczny. Był. No. budynek będzie, no chyba, że przejmiemy go polem wyremontowanego, ale jeżeli nie, będzie wymagał sporych nakładów. Na pewno.
Ale
Ja. Oczywiście musimy zinwentaryzować ten stan, to cała, żeby ruszyć całą tą procedurę, to musicie Państwo na tym początkowym etapie zapoznać się z tym stanem, musimy to przedyskutować.
Panie Burmistrzu, a takie pytanie, bo to się ciągnie już kilka lat ten temat, jaki był plan na ten budynek?
Jaki był plan?
Mhm. Przepraszam bardzo, proszę Państwa, czy moglibyśmy poruszyć ten temat za miesiąc? W sensie, jak będzie
nie,
ten temat?
Nie, za miesiąc mamy komisję na inny temat. Mamy zrobić tylko wizytację tego budynku.
Okej, okay, to znaczy ja bym tylko zabiegał o to, żeby może poruszać ten temat w momencie, w którym będziemy mieli komisję tematyczną na ten, związaną z tym, ale to tylko taka moja propozycja.
Dziękuję bardzo. Bo to jest, generalnie budynek jest za duży tylko na Straż Miejską. To jest duży budynek. Generalnie na siedzibę Straży Miejskiej jest za duży. Tam jest jeszcze mieszkania są, także może w tym kierunku.
Póki co jeszcze od przybytku głowa nie boli. Ja bym prosił Państwa, żebyście zwizytowali. Zobaczymy. Cały czas przypomnę, że gmina też nie ma swoich takich lokali rezerwowych, które też no mamy, drodzy Państwo, bo w poprzedniej kadencji jeszcze w tej udało się zwiększyć zasób, ale on jest cały czas niedoszacowany. Ja nie mówię, że tam mają być mieszkania, ale są, drodzy Państwo, różne sytuacje. Ja wskazuję na pierwszy z podstawowych, pierwszą taką potrzebę, która by mogła się w jakimś stopniu wpisać w zakres funkcji komunikacyjnej. No, co ma Straż Gminna do komunikacji? No, pilnuje porządku, tak, w ruchu. Więc, a bezpieczeństwo jest istotne, więc bezpieczeństwo komunikacyjne w tym zakresie jest, myślę, że zasadne. Ale no nie będziemy teraz tego rozstrzygać, bo potem temu ma służyć właśnie ta wizytacja. I więcej informacji też Państwu będziemy udzielać wówczas, jak będziemy do tego merytorycznie przygotowani. I będzie przedstawiciel PKP.
Dobrze. To umówmy się, za miesiąc przed komisją 17 wizytujemy ten budynek. Jakieś pół godziny pewnie nam starczy. Umawiamy się, tak? Ja mam jeszcze taką prośbę do Państwa radnych. Przed zabraniem głosu proszę się zgłaszać. Będzie lepszy porządek na obradach. W takim razie, jeżeli mamy coś jeszcze, pana przepraszam.
Ten temat PKP to trochę jakby mnie uruchomił w tym sensie, że rozmawialiśmy tu kiedyś o tym wiadukcie na Szewce. I nie ukrywam, że w ostatnim czasie bardzo często w kierunku Opalnicy jeździłem i dalej i po prostu nie mogę zrozumieć, jak coś tam działa, że w Wojnowicach i w Opalnicy ten przejazd jest po prostu, że tam nie ma takich długich oczekiwań. Zaraz. I sobie tak myślałem, żeby podjąć rozmowy z PKP, bo chodzi o to, że ten wiadukt to ma kosztować nas ogromne pieniądze. Ogromne. Jeśli by udało się zrobić i doprowadzić do takiej sytuacji, że PKP na takiej samej zasadzie otwierało przejazd kolejowy jak w Wojnowicach, to nam ten wiadukt w ogóle nie był potrzebny, bo tam się po prostu podjeżdża, stoi się minutę i jedzie się dalej, tak? To nie ma żadnego problemu. Może tutaj tak tutaj wywołuję, ale gdyby się udało z PKP rozmawiać i uniknąć niepotrzebnego kosztu takiego ogromnego budowy wiaduktu, który pieniądze można na coś innego przeznaczyć, to byłaby dobra sprawa. A druga, tylko jak pan burmistrz powiedział, to 3 maja się zbliża i poczet sztandarowy, więc przewodniczących komisji proszę o wyznaczenie osób. Tak, to są dwie sprawy.
Proszę bardzo.
Do
pocztu, tak?
Nie. Jeśli chodzi o przejazd kolejowy, znam akurat dobrze temat. Wojnowice, Opalenica, mamy tego pecha, że one są otwierane automatycznie, przez automat. Bo nie ma Bóg do Piewa jest sterowany, jeśli dobrze pamiętam, nie wiem czy do Piewa, otóż na pewno ręcznie przez Opalenicę. I wszystko zależy od dróżnika, który te...
Więc dlatego mówię, może podjąć rozmowy, żeby usprawnili to samo na Dobierzyn, na Szewce, tak?
Taki jest stan rzeczy, że tamte przejazdy są automatyczne, a te są sterowane ręcznie. Ale na tą chwilę nic nie zmienimy.
Ale wiecie Państwo, jaki jest paradoks? Że dwa tygodnie temu skończyła się modernizacja przejazdów kolejowych i automatyzacji tych przejazdów. I nikt nie pomyślał o tym w PKP PLK, żeby te przejazdy zrobić automatycznie. Tylko nadal są na guzik. Widać to, bo jest wymienione są sygnalizatory, są inne wariaty i tak dalej. To były specjalnie były kładzone nowe światłowody. Czy ktoś jeszcze w sprawach bieżących? Nie ma nic więcej. To przypominam o tym o poczcie sztandarowym. Proszę o... To może teraz albo na sesję, żeby się zgłosiły osoby, które chciałyby w poczcie sztandarowym pójść. Nie ma więcej pytań. Zamykam obrady wspólnej komisji. Dziękuję bardzo.